Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zaprojektuj swój biznes. Rozmawiamy o budowaniu biznesu, w zmianach, a dzisiaj będzie o transformacji i o cyfryzacji. Mhm. I tak naprawdę, jak trudny jest ten proces.
Oj tak.
Michał Mądry, JP Weber, niezależna firma konsultingowa. Michał jest partnerem w tej firmie i mieliśmy fajną rozgrzewkę tutaj przed rozmową. Nie wiem, czy nie przegadaliśmy całego odcinka. Spróbujemy to teraz streścić w jakieś 30 minut. Po co właścicielom firm w Polsce jest w ogóle zmiana i transformacja i cyfryzacja i te wszystkie rzeczy takie, wiesz, to w korporacjach się tymi hasłami opowiada i one rzeczywiście to robią. No ale polskie firmy też potrzebują to zrobić. Po co to jest? Do czego to służy? I czy to jest prawda, czy to jest tylko moda?
Jasne, już mówię. Teraz tak, mamy świat, który jest targany bardzo istotnymi zmianami. Jak wszyscy jesteśmy, wszędzie w mediach o tym mówimy. Sztuczna inteligencja, zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, jakieś potencjalne kryzysy gospodarcze.
Wojna.
Wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny.
Jakiś wirus tam przyszedł ze wschodu.
Tak, i nie wiadomo, czy faktycznie z laboratorium, czy nie z laboratorium.
Tej dyskusji nie otwieramy.
Nie otwieramy. W każdym razie jest tak, że jest bardzo dużo zmian. I przedsiębiorstwa niestety na te zmiany muszą w ten czy inny sposób odpowiadać.
I być na nie przygotowane.
I teraz cały obszar transformacji, czy też tych zmian, o których będziemy za chwilę rozmawiać, to jest w takim najprostszym ujęciu, jak to zrobić, żeby firmy były gotowe na nieprzewidziane sytuacje, były w stanie poprawiać swoje wyniki w sposób skokowy najczęściej, bo definicja transformacji to jest jak skokowa poprawa wyników przedsiębiorstwa, ale najważniejsze w oparciu o zmiany sposobu myślenia i kultury organizacji.
I procesów, i systemów, i działań.
To jest mniej ważne.
To jest mniej ważne?
Będę o tym bardzo dużo mówił, że
dobrze.
Będę o tym dużo bardziej... Co prawda może ten obszar procesowy, on często się kojarzy, jeżeli wdrażamy transformację, to tam tych procesów zawsze jest bardzo dużo. Ta narzędziówka, ta część taka bardzo merytoryczna jest bardzo dużo tego.
Ale ona jest narzędziem z tego, co mówisz, tak?
Dokładnie. Dużo ważniejszy jest obszar związany z kulturą organizacji, z ludźmi, ze zmianą sposobu myślenia. I o tym chciałbym dzisiaj najwięcej mówić.
To dobrze. To od czego trzeba zacząć zmianę sposobu myślenia w firmie?
Odpowiem jak konsultant. To jest, zwykle się mówi, że zawsze od diagnozy. Czyli sposobem, w jaki podchodzi się do wszelkich projektów, również doradczych. I tutaj mogę podać kilka przykładów, w jaki my prowadzimy na co dzień projekty. To jest właśnie najpierw wchodzimy do organizacji i staramy się zrozumieć, w jaki sposób ona w tym momencie funkcjonuje pod kątem kultury organizacyjnej. W jaki sposób menadżerowie podejmują decyzje. W jaki sposób zarządza się ryzykiem. Czy jest firma otwarta na nowe pomysły pracowników, na innowacje. Czy firma szybko się dostosowuje do zmieniającego się otoczenia. Czy pracownicy mają możliwość zgłaszania nowych pomysłów i rozwiązań, czy firma eksperymentuje z nowymi metodami pracy.
To ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, którą tak nie wiem, czy pomijasz, czy zapomniałeś. To nie jest tak, że właściciel musi też mieć otwartość na zmianę?
No,
bo to ile byś nie sprowadził tych zmian, jeżeli ten sposób myślenia lidera w biznesie się nie zmieni, to nie zadziała.
Potwierdzam. No tutaj dotykasz kwestii przywództwa. Bo na pewno jest jakaś jednostka, często więcej niż jedna w organizacji, która musi mieć ten leadership, to przywództwo myślowe, być w stanie podłączać ludzi do tej transformacji, do tej zmiany. I jeżeli nie ma przywództwa, to nie będzie transformacji. To jest jeden z kluczowych czynników sukcesu. Jak sobie popatrzymy na te projekty z Korei, które nam się nie udały, to one były, a też takie były, niedużo, żeby nie było, że faktycznie, ale i te, które były porażkami, to przede wszystkim ze względu na to, że albo kadra zarządzająca, albo właśnie prezes mówił, że chce się zmienić, czyli w jego słowach była chęć zmiany, natomiast potem delegował odpowiedzialność za tą zmianę niżej, ale sam nie przechodził tej zmiany myślenia.
Czyli cała firma mogła się zmienić, ale jeżeli lider się nie zmieni, to ta zmiana nie następuje.
Nie następuje. Zawsze jest potrzebny ten element, bo podstawą do zmiany jest właśnie przywództwo, jest zarządzanie tą zmianą, zarządzanie oporem wobec zmiany. Czyli pracownicy, najgorsze, co się tylko da zrobić, to kiedy przychodzi kadra zarządzająca i próbuje narzucić tą transformację w istniejącej kulturze organizacyjnej, w istniejących sposobach myślenia, a samemu nie podejmuje tych działań.
Czyli nie ma tego walk the talk trochę.
Tak, walk the talk, management by walking, zarządzanie przez obchód, jak to się tam nazywa. Wiele to jest tych podejść i one wszystkie mają jeden spójny kontekst, czyli kadra kierownicza, ale też kadra średniego szczebla nie może tylko mówić, musi też czynami pokazywać, że ta zmiana jest istotna i dlatego się transformacje też nie udają. Właśnie
jest
dlatego,
takie modne słowo, które teraz się mówi, transformacja cyfrowa, czy tam digital transformation, jak ktoś czyta po angielsku. Jak to wpływa na działalność firmy i czy to się czymś różni od transformacji?
Jasne. Transformacja ma pewnie trochę szersze ujęcie, czy jak mówimy ogólnie o transformacji, to ona może być cyfrowa, jakaś organizacyjna, strukturalna, nie wiem, operacyjna, to można sobie się doktoryzować nad, wiesz, modelami i jak to tam one się różnią od siebie. Ta cyfrowa dotyczy w szczególności obszarów związanych z IT, związanych z rozwojem tej części cyfrowej przedsiębiorstwa i ona jest szczególnie w ostatnich latach, myślę, że bardzo istotna, przede wszystkim ze względu na to zatrważające tempo zmian technologicznych, ostatnie parę tygodni rewolucji generatywnej sztucznej inteligencji.
To nie parę tygodni, trochę dłużej.
No, tutaj...
my to widzimy tam od paru miesięcy, ale...
Jasne,
ja
mam taki ten moment, ten iPhone moment AI w momencie otwarcia się na open source i budowania modeli nie tych trenowanych przez lata.
No, iPhone najpierw był, a sklep był parę lat później, tam dwa czy trzy modele później.
Tak, no i teraz jakby dla mnie otwarcie się pluginów i otwarcie się możliwości budowania aplikacji na tym, co już jest, to jest ten dla mnie ten iPhone moment, kiedy teraz wybuchnie milion kolejnych możliwości w oparciu o tą już istniejącą technologię. Co więcej, już też nie chcę się w tym rozgadać, bo to jest też obszar, którym się bardzo interesuje, ale też to, że mamy teraz dużo tańszą możliwość trenowania modeli, nie tak jak ChatGPT-4 kosztował $100 milionów, jak sam Altman o tym mówił, do wytrenowania, no to teraz porównywalne modele, które mają kilka punktów procentowych różnicy w rozumieniu, czy człowiek jest w stanie odróżnić jeden od drugiego, potrafią kosztować na przykład $100 do wytrenowania. No i to jest ten moment, w którym...
Kiedyś założenie strony internetowej trzeba było mieć swój serwer, tak? Fizycznie kupić żelastwo, tak?
Tak jest.
Cała transformacja w latach 2000, czyli ten dot-com boom, to była transformacja przede wszystkim hardware'owa, wbrew pozorom, tak?
To prawda.
A teraz kupujemy kawałek w chmurze i mamy biznes,
I działamy, tak. No i teraz wracając trochę do tego do obszaru właśnie transformacyjnego, zakładamy, że transformacja cyfrowa oznacza, że kiedy mamy taką technologię, tak rewolucyjną, tak zmieniającą wszystko, jakby tutaj będę dosyć mocno o tym mówił, bo ja mam takie przeświadczenie, że po prostu każda firma na tej planecie musi się nad tym...
Dobrze, przepraszam, wejdę ci słowo. Czemu na pewno każda? Produkuje cegły. Super mi się sprzedają. Mhm. Czy muszę się cyfrowo transformować? Ja uwielbiam, cegły są oczywiście w cudzysłowie, ale moje najlepsze biznesy, które płacą mi najlepsze dywidendy, w które zainwestowałem, produkują w nawiasie, w cudzysłowie, cegły. Są... nudnymi biznesami. Czy one też powinny się transformować?
Jeżeli chcą pozostać konkurencyjne, jeżeli chcą szukać optymalizacji po stronie kosztowej, jeżeli chcą lepiej spełniać potrzeby klientów, jeżeli chcą...
To są cegły.
Spokojnie, ale żeby produkować cegły...
Ja trochę pod włos cię biorę w tej chwili.
Nie, ale... śmiało, bardzo dobrze. Żeby było zabawnie, to większość naszych klientów właśnie z tych obszarów cyfrowych to są klienci, którzy mają bardzo proste, tradycyjne, produkcyjne biznesy. Niekoniecznie...
Czyli produkują cegły.
Produkują cegło podobne...
Tak, cegły są w dużym cudzysłowie.
Tak. Faktycznie firmy produkują...
I rzeczywiście robią tą transformację i organizacyjną, i cyfrową, i tak dalej.
I cyfrową, i kulturową, i wszystko.
Ile takich transformacji się udaje?
No, są badania Oxford University, które mówią, że 70% wszystkich transformacji to są porażki. Więc
u was też jest taka statystyka zatrważająca? Czy trochę lepsza?
Trochę lepsza, ze względu na to, że my sobie przeanalizowaliśmy dokładnie, w jaki sposób, jakie są kluczowe czynniki tych porażek. Dlaczego one się tak naprawdę nie udają, te transformacje, co wpływa. Zrobiliśmy tutaj duży research przed tym, jak zaczęliśmy robić te projekty parę dobrych lat temu, no to faktycznie sięgnęliśmy do źródeł, dlaczego one się nie udają, co tam idzie nie tak. Sami z doświadczenia też parę błędów popełniliśmy, czasem trzeba, żeby wiedzieć, jak następnym razem zrobić lepiej. I staramy się zaadresować po prostu te najważniejsze problemy, czyli właśnie...
Jakie to są te najważniejsze problemy?
W top 5, jak sobie spojrzymy na takie też spore badanie Brightline Institute, w top 5 jest nieodpowiednie przywództwo, brak skutecznego zarządzania zmianą.
To trochę o tym mówiliśmy
kultura
już.
Kultura organizacyjna niedostosowana do potrzeby zmiany.
Co to znaczy kultura organizacyjna niedostosowana do potrzeby zmiany?
To znaczy, że próbujemy wycisnąć z istniejącej kultury, czy w jaki sposób pracownicy pracują na co dzień, jakie mają schematy działania, podejście, te normy.
Dla mnie definicja
normy.
Kultury jest taka bardzo prosta. the way we do things, czyli to, jak pracujemy.
Ładnie, ładnie.
Tak, taka najprostsza, czyli jeżeli ta kultura nie jest przygotowana na zmianę, albo wręcz jest oporna na zmianę, to zmiana nie nastąpi,
dokładnie,
prawda?
Tak, dokładnie tak. I teraz bardzo prosty przykład. Mamy firmę produkującą cegły, tylko że już teraz będę tylko myślał i teraz będę szukał, kurczę, firmy, która cegły produkuje, żeby pokazać,
Firmę produkcyjną, tak?
Tak, firmę produkcyjną, w której całe życie, 20 lat firma jest na rynku, funkcjonuje dokładnie w ten sam sposób. Najpierw produkowała mało, kupiła jedną maszynę, potem kupiła drugą, potem kupiła trzecią. Klasyczne, jeszcze właśnie polski...
Niekoniecznie się lewarowała, żeby zrobić wzrost, tylko z kapitału własnych, tak to spokojnie.
Dokładnie, no, spokojnie raczej, ale faktycznie z sukcesem. No i zatrudniało coraz to kolejnych ludzi. No i teraz moment, w którym firma rośnie sobie na spokojnie przez te 20 czy tam 20 parę lat, stawiając niski priorytet na obszar cyfrowy. Tak, no bo zwykle jest tak, że w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych ten nacisk na obszar cyfrowy jest raczej nieduży. Raczej jest traktowany jako koszt niezbędny do poniesienia niż potencjał do faktycznie wygrywania na rynku. No i teraz kiedy przyszło co do czego i kiedy widzimy, okej, mamy pewne problemy, widzimy, nie jesteśmy w stanie zaspokajać potrzeb naszych klientów, bo nasi klienci wprost nam mówią, chcemy szybszej dostawy naszych produktów, chcemy, żeby w momencie, w którym my...
A szybsza dostawa to spięcie się na przykład z firmą transportową, tak?
Na przykład, dokładnie, tak, spięcie systemu magazynowego, żeby jak przychodzi system, przechodzi zamówienie, to żebyśmy byli w stanie przeprowadzić w jakiś sposób lepszy order intake, czyli przyjęcie zamówienia.
Wysyłkę.
Jakąś operację na tych zamówieniach. Potrzebujemy systemu, tak? Nie możemy ściągnąć na maila, coś tam odpisać, do kogoś zadzwonić. No nie, jakby to teraz...
Pan Kazik na magazynie już nie wydoli.
Nie wydoli, więc potrzebujemy poważnych, cyfrowych systemów, które są w stanie nam pomagać w tym biznesie.
Ale poważne, cyfrowe systemy brzmią...
Poważnie, no za poważnie
brzmią tak trochę przestraszająco, tak?
Tak, tak, tak.
Czy one są aż tak trudne i tak poważne?
To nie są, w większości to nie
trzeba
są...
Trzeba SAP-a wkładać?
Niekoniecznie, chociaż to też zależy, znowu jak konsultant, bo są firmy,
zależy, w których... Zależy od wielkości firmy,
dokładnie,
prawda?
Są firmy, w których jak najbardziej. One nie zawsze muszą być dostosowane na pewno do wielkości przedsiębiorstwa, to raz. Dwa, czasami się da prostymi narzędziami, niekoniecznie właśnie tym wielkim rocket science, dużo rzeczy poprawić. Mhm. Czasami proste narzędzie, ale
czyli smart... prosta automatyzacja.
Dokładnie, na przykład automatyzacja jest w stanie przynieść wyniki już zadowalające, dobre, niekoniecznie ten poważny system, może faktycznie za bardzo tutaj to dodałem. No oczywiście moim takim założeniem jest to, że im więcej jesteśmy w stanie obszarów firmy scyfryzować, doprowadzając do optymalizacji, tym z mojej perspektywy lepiej, no bo przygotowujemy się też trochę na ten dłuższy termin. Dlatego mówiłem o tym AI, jeszcze tylko ostatnie dwa słowka, że dlatego mówiłem o tym AI, bo wierzę po prostu w potencjał tej technologii. Widzę na co dzień, jak ja ją wykorzystuję wszyscy moi znajomi. Wiem, że będzie mnóstwo okazji w każdym miejscu biznesu do tego, żeby tego typu technologie stosować i po prostu o tym też jest transformacja, żeby być w stanie kulturowo
być przygotowanym
na to, żeby nas nie zaskoczyło za 6 miesięcy, kiedy się okaże, że jest czat GPT-5 i nagle tak jak ostatnie 2 miesiące się zmieniło wszystko, to się zmieni wszystko po raz kolejny, tylko za 3 miesiące, a nie za 6, nie?
Pytanie do ciebie, bo powiedziałeś o trzech obszarach zagrożenia i tam uciekliśmy trochę od tego tematu. Czy są jeszcze jakieś do transformacji?
Masz na myśli, czy są jakieś problemy, wyzwania?
Na co zwrócić uwagę, tak?
Wiesz co, ja powiem ci tak. Jeżeli my zaadresujemy obszar ten ludzki, to mamy naprawdę dużą część roboty zrobionej.
Prawdopodobieństwo sukcesu.
Tak, to naprawdę jest tak,
że... Podwaja się co najmniej,
dokładnie.
Tak?
Jeżeli ogarniemy tę część ludzką, to będzie super. Natomiast oczywiście, że to nie jest tylko tak, że my sobie przyjdziemy i powiemy, dobra, zdiagnozujemy kulturę organizacji i tam pomożemy menedżerom średniego szczebla i kadrze kierowniczej tam ogarnąć pod koniec i jest gotowe, nie? To broń Boże. Zwykle podejmuje się też działania w zakresie typowego zarządzania, najczęściej programami, czyli zbiorami projektów, bo jeżeli mamy transformację, to ona się składa z wielu elementów. Nie? Czyli mamy, na przykład jesteśmy przedsiębiorstwem produkującym cegły,
już zostanie.
Chcemy lepiej, chcemy, żeby one były mocniejsze, chcemy, żeby szybciej dostawać do klienta, chcemy, żeby mieć...
Żeby klient mógł wybrać sobie kolor, tak?
Wybrać sobie kolor, wiele rzeczy, nie? Mhm. I teraz, żeby to dostarczyć, to jest wiele inicjatyw, które musimy podjąć w ramach firmy, żeby te oczekiwania spełnić.
No bo kolor to jest strona internetowa. Strona internetowa są barwniki. Barwniki, dokładnie. Produkcja, procesy produkcyjne, dostawa, to wszystko się,
tak,
musi złożyć.
I masz tego,
prawda?
X, nie?
Cały łańcuch.
Cały łańcuch.
Mówiliśmy o zagrożeniach, a jakie są kluczowe czynniki sukcesu transformacji? Bo czy to jest odwrotność tych zagrożeń, czy coś jeszcze byś dodał?
Dodam parę rzeczy. Na pewno dodam to, że transformacja nie powinna być traktowana jako pojedyncza inicjatywa, jako projekt, tylko to jest pewien proces. Czyli nie jest tak, że ma początek i koniec, wyznaczamy człowieka, mówimy, ty jesteś szefem transformacji, najbliższy rok będziesz się tym zajmował, po roku rozliczamy, do widzenia. Tylko jest to pewnego rodzaju ciągły proces, którym non-stop trzeba się zajmować, cały czas doskonalić, mocno zwracać uwagę na to, żeby poprawiać, więc nie jest to projekt, jest to proces, więc trzeba nim zarządzać jako procesem, a nie jako projektem. I to już ma swoje jakby spore konsekwencje w tym, jak się podchodzi do takich rzeczy. Po drugie, musi być zawsze oparta o klientów, czyli nie możemy transformacji robić dlatego, że nam się wydaje, że będzie fajnie, gdybyśmy wdrożyli to AI, bo to jest bez sensu. My musimy, jak cegły, to czy klient na pewno potrzebuje tych różnokolorowych i dopiero jeśli tak, to wtedy podejmujemy inicjatywy transformacyjne, a nie sami wychodzi, czy żebyśmy zawsze tego klienta stawali w centrum. To już od 100 lat mówimy o tym klientocentryzmie, ale on dalej jest jakby kluczowy. Nie podejmujmy działań transformacyjnych bez rozumienia jakby po co to nam jest. Mhm. Nie? To, co mogę jeszcze dodać, to jeżeli podejmujemy działania transformacyjne...
Te cegły są po to, żeby zbudować dom.
Oj,
i to trzeba zrozumieć, tak?
Tak, dokładnie.
Okay.
Tak, no tak, dokładnie. I chcemy wiedzieć, że na przykład klient będzie jeszcze zapłacić w stanie za ten dom, nie? Że to nie jest tak, że to są cegły, które kosztują 100 milionów, tylko tak, a przynajmniej za cegły. Jeszcze jeden element, który myślę, że mogę powiedzieć, to jest kontekst związany z strukturami, w jaki sposób się transformacjami zarządza. Jeśli już ustaliliśmy, że to jest proces, jeśli ustaliliśmy, że jest ciągły i że opieramy się na kliencie i że to jest pewnego rodzaju program, gdzie jest dużo inicjatyw, no to trzeba wymyślić, jak to zrobić, żeby się dostosowywać do tego, że teraz ten świat włóka i wszystko, no, nie chcę powiedzieć brzydko, ale dosyć szybko wszystko się zmienia. Więc nie możemy, kluczowym czynnikiem sukcesu jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. I to, w jaki sposób my to robimy, to tutaj na przykładzie znowu przedsiębiorstwa, tym razem bardziej z branży B2B, czyli przedsiębiorstwo usługowe, zupełnie inny charakter niż te cegły. Oni akurat, załóżmy, że robią asety marketingowe, czyli różnego rodzaju treści jak grafiki, wideo dla firm, które się zajmują produkcją cegieł. I dla nich z kolei, u nich dosyć szybko, szczególnie teraz, mamy do czynienia z tym, nowe technologie wchodzą do możliwości produkcji tego rodzaju rzeczy.
I tak? Są niezbędne.
I są niezbędne, jakby musimy, szybko trzeba działać. Teraz naszym zadaniem jest wspieranie właśnie w tym obszarze transformacji takiego przedsiębiorstwa i chcemy szybko reagować na zmiany, co oznacza, że zespół, który tym się zajmuje, nie jest zespołem takim tradycyjnym, gdzie mamy szefa transformacji, poniżej mamy menadżera do spraw transformacji, poniżej mamy specjalistę do spraw transformacji, a poniżej jeszcze mamy tam kogoś, tylko mamy płaski zespół złożony z 8 osób, które zajmują się różnymi stanowiskami w ramach organizacji, ale tworzą zwinny zespół do spraw transformacji, odpowiadając za poszczególne obszary swojego biznesu. I to oni podejmują decyzje, nie mając, jakby nie ma tam znaczenia, że ktoś jest tam dyrektorem, a ktoś inny jest menadżerem, to oni jako zespół podejmują zwinne decyzje i mają z nadania zarządu odpowiedzialność do podejmowania decyzji, które tyczą się transformacji
biznesu. I ta zwinność
biznesu
jest niezbędna tak nisko, bo te zmiany są tak szybkie i tak drobne często, że zarządy mogą ich nawet nie zauważyć, ale mogą być kluczowe, prawda?
Zgadza się, no bo jak zanim
ale ja się... to jest zupełnie inna kultura organizacyjna niż w takiej organizacji produkcyjnej.
Tak, no wiesz, bardzo ciężko jest, kiedy ja na przykład potrzebuję zmiany i najbliższy termin na zarząd mam za 3 miesiące. Mhm. Nie, no to jakby...
To pociąg odjechał.
Tak, jakby już rzeczy się wydarzyły, nie? Jakby mieliśmy już to 3 miesiące temu, a teraz, i naprawdę są tak, że teraz jak patrzymy na to, co się dzieje, to jakby musimy być w stanie reagować niezwłocznie.
A taka zmiana, w której pracowałeś z zarządem, zespołem, która najlepiej wyszła, Możesz opowiedzieć? Tak, im bardziej konkretnie, tym lepiej. Ja rozumiem, że klienci...
Wiem, właśnie to jest case, który zawsze jest problematyczny, bo te, które są najlepsze, to są wśród przedsiębiorstw, w których są na tyle duże...
Że nic nie można
dokładnie, mówić. Że od razu wiesz, jakby, co to jest za firma. Nie?
Ale zróbmy to jak najmniej. Chodzi mi o cechy tego, co zadziałało. Mhm. Po pierwsze, do czego dotyczyła zmiana i jaki był skutek, ale też cechy tego zadziałało, jeżeli ci się uda.
Mhm, dobra, niech się zastanowię. Możemy na przykład wziąć case jednego z przedsiębiorstw, które musiało zmienić swój model biznesowy. To jest w ogóle ciekawy.
Model biznesowy. Olbrzymia zmiana.
Duża zmiana. To jest w ogóle ciekawy case bardzo. To jest przedsiębiorstwo też spore. To jest akurat część korporacji, więc jest częścią grupy, dużej grupy w branży, której nie powiem. Natomiast to, co oni wymyślili, to wyszło po prostu bezpośrednio za zapytań ich klientów, gdzie klienci oczekiwali, oprócz tego serwisu, który przedsiębiorstwo świadczy na co dzień, to wspierającego software'u, który będzie w stanie klientowi dać dodatkowe benefity.
Czyli oprócz tego, że kupuję usługę czy produkt, to chciałbym mieć takie oprogramowanie, które ze mną zostaje na dłużej.
I to w SaaS-ie.
Okej, i płaci za to co miesiąc.
Dokładnie. No i teraz można sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które całe życie tylko to, co robiło...
Produkowało cegłę.
Tak, i teraz nagle mówi, nasi klienci chcą, mamy na to kontrakty, są zapytania. Nasi klienci mówią, my chcemy produkcję oprogramowania.
Czego w ogóle nie ma kompetencji w całej firmie, tak?
Tak, jakby nie mamy, jakby nie robiliśmy, nie mamy zespołu programistów, nie mamy, jakby na pewno już z wieloma osobami, które tu prowadziły startupy.
I jak to się udało?
Wiesz co, to jest przede wszystkim zbudowanie odpowiedniej kompetencji w ramach zespołu.
Czyli zatrudnienie osób?
Tak, potrzebujesz po prostu zespół, który jest w stanie to ogarnąć. To jest
a jak
raz.
Zarząd do tego podszedł, że klienci mają takie wymaganie z kosmosu?
Wiesz co, oni bardzo patrzyli na pragmatyczną część biznesu, czyli na pieniądze.
Jeżeli... A biznes sasowy jest dobrym biznesem, szczególnie jeżeli masz produkt, który będzie magnesem, który będzie przyciągał.
To raz, a dwa, tam było bardzo dużo możliwości cross-sellowych, tak? Czyli jeżeli to jakby był pewien enabler do sprzedawania dodatkowych rzeczy. Więc tam all boxes ticked, nie? Naprawdę to wyglądało biznesowo bardzo przyjemnie, więc...
Czyli wszystko się składało, jeżeli chodzi o tą transformację, tylko trzeba było ją zaprojektować i wdrożyć.
Zgadza się.
Okej. Okay. A czy był opór w kulturze organizacji?
Wiesz co, to była dosyć fajna organizacja. Tutaj też opór działa zawsze w ten sposób, że on zawsze zależy od dwóch czynników, czyli po pierwsze, jak duża jest zmiana, czyli jeżeli zmiana jest bardzo istotna, to będzie większy opór, to jest jeden kontekst, a drugi, czy były jakieś zmiany wcześniej w organizacji, które na przykład były katastrofą.
Jeśli, i jak były, to nikt nie chce tych rzeczy robić.
To jest wtedy problem, nie? Czyli duża zmiana, było już to, wszyscy mówią, o Boże, znowu przychodzą i coś kombinują, to wtedy z reguły jest opór. W tej organizacji było bardzo fajnie, bo nie było, historii ogromnych porażek, zmian,
które się nie udało. Pracowałem na tym 2 lata i nic z tego nie wyszło.
Dokładnie, tylko raczej była progresywna i w tym zakresie działała bardzo ciekawie. No, po drugie, to była duża zmiana, ale też no jednak to nie było, w sensie core biznes i tak został ten sam, więc ten obszar oprogramowania, on był pewnym dodatkiem, który, to nie jest tak, że całą firmę przetransformował, nie? To był, bo też nie chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że transformacja zawsze musi się odnosić do, wiesz, biznesu od A do Z. Równie dobrze możemy, mamy mnóstwo przykładów transformacji, na przykład jednego departamentu, na przykład obszaru, gdzie do tej zawsze wcześniej produkowaliśmy cegły i sprzedawaliśmy przez dystrybutorów, a teraz, i to mamy takich case'ów, chyba że 3 już takie projekty robiliśmy, czyli zawsze robiliśmy B2B, a teraz byśmy chcieli sobie spróbować B2C.
Nie, bo to może być bardzo trudne dla firmy, ona może tego nie podołać, prawda?
No i zawsze jest kwestia uzasadnienia biznesowego, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. No my też jesteśmy w stanie w tym pomóc, ale...
Czy firmy mogą i powinny robić takie zmiany same, czy powinny szukać właśnie specjalistów, którzy im pomogą te procesy, proces zmiany, nie procesy wewnątrz firmy nawet, sam proces zmiany zaprojektować i ułożyć?
Tutaj mamy dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze, firmy muszą zmianom przewodzić samodzielnie.
Czyli nikt z zewnątrz nie przyjdzie, nie posypie magicznym pyłem i wszystko będzie działało, tak?
Tak, ale tutaj też nie chcę, żeby samemu siebie się nie reklamować, że są potrzebni eksperci, do tego jeszcze skończę. Czyli okay. Przewodzenie zmiany i zaangażowanie wszystkich pracowników w zmiany musi być lider zmiany z organizacji. Czyli najgorsze, co się tylko zda zrobić, to przyjść do mnie i powiedzieć, Michał, to jest inicjatywa transformacyjna,
zrób to.
Weź to ogarnij, bo to nie wyjdzie. Bo już było tak i nie wyszło.
No bo nie jesteś autorytetem w tej firmie,
prawda? O to chodzi. Nie ma relacji.
Nie jesteś tam 5 dni w tygodniu, dokładnie. Nie jesteś tam od 5 lat
dokładnie,
i tak dalej.
Dokładnie. Jest wiele czynników, które powodują. Jest wiele też dobrych rzeczy, które też, czyli pozytywów, to też mogę o tym za chwilę powiedzieć.
Zewnętrzne spojrzenie, tak?
Dokładnie. No właściwie to już powiedziałeś. Natomiast to, że transformacja jest przewodzona, jest tam przywództwo, jest skierowana przez osobę z organizacji, nie oznacza, że nie należy wziąć zasobów zewnętrznych, eksperckich, takich jak na przykład my, do tego, żeby pomóc w tej zmianie, ponieważ po pierwsze my tych zmian zrobiliśmy dużo, więc wiemy, co nie wychodzi. Sami zresztą parę razy się potknęliśmy, więc widzieliśmy. Po drugie, mamy najlepsze praktyki, narzędzia, żeby pomóc w tej zmianie. Po trzecie, mamy zasoby, no bo czasami jest tak, że jak sobie popatrzysz na ten program, jest tych cegieł, tam wiesz, tu te zmiany, kolory, mnóstwo rzeczy do zrobienia, no to a firma nie ma nagle wyjęcia 5 osób na przykład z zespołu, żeby to ogarnąć. Więc wtedy bierzesz zasoby zewnątrz, które są zasobami eksperckimi. Natomiast niezależnie od tego, clue to jest posiadanie wewnętrzne, czyli zasoby własne są numer jeden i jak to jest, to wtedy dopiero można się zastanowić, czy nie dodać do tego zasobów eksperckich, konsultantów, kogokolwiek tam firma nie wymyśli, ale oni mają wspierać niż egzekutywnie interimowo zarządzać. Oczywiście są przykłady, gdzie po prostu wchodzimy interim i przeprowadzamy cały ten proces, ale ja nie rekomenduję, nie lubię też takich projektów. Uważam, że lepiej się pracuje, jeżeli jest po
ale
prostu
taki
osoba.
Interim, czyli tymczasowy menadżer w pewnym momencie odchodzi. I pytanie, czy był w stanie zrobić taką zmianę w pełni. Ale wracając do tego spojrzenia z zewnątrz, ja zawsze mówię o tym, że często nie widzimy lasu, bo nam drzewa zasłaniają. Jak się jest w firmie, to tak jest, prawda?
Oj tak. Tutaj to przykładów mnóstwo. My też dosyć dużo robimy obszarów związanych z też optymalizacją procesów biznesowych. Czy wchodzenie, popatrzenie, czy wszystko jest okej, czy nie, czy tam nie warto czegoś poprawić. W takim dużym uproszczeniu, mam nadzieję, że wybaczysz prostotę. I dążę do tego, że bardzo często pracownicy nam powiedzą, z zewnątrz, o pewnych rzeczach, które nigdy nie powiedzą menedżerowi. Bo? Się boją, bo...
A czemu wam powiedzą akurat?
No bo, wiesz, to jest trochę tak, że jeżeli...
Czy się neutralni zewnętrznie?
Dokładnie. Jest trochę tak, że jak jest menedżer, na przykład jest, wyobraź sobie spotkanie, no to głupio powiedzieć, że menedżer na przykład zupełnie nie potrafi zarządzać tym zespołem, albo nic nie robi. Nie? To jest trudne, żeby tak powiedzieć. Albo osoba z innego działu jest w jakimś miejscu, tu przykład sprzed, nie wiem, 4 tygodni i jest tam, ma swoją odpowiedzialność, wszyscy w całej firmie płaczą, że ta osoba nie robi swojej roboty, no ale ona dalej tam jest, nikt z tym nic za bardzo nie robi.
Czyli w pewnym sensie zbierzecie to w tabelkę, zdepersonalizujecie.
Dokładnie, zanonimizujemy, powiemy...
Zarząd czy właściciel będzie w stanie zobaczyć coś, czego być może nawet nie widzi.
Nie, dokładnie.
Bo często są takie osoby, które świetnie zarządzają w górę,
tak,
prawda?
Tak, to prawda. Więc to jest benefit. Nie mówię też o tym, żeby to był jakiś tam rodzaj whistleblowingu, że wchodzimy i tam się dowiadujemy, kto o czym co mówi, bo to też nie o to chodzi. Ale jest to pewnego rodzaju benefit, który wynika z pracy osób z zewnątrz.
A czy to też nie jest tak, bo ja często robię takie bardziej strategiczne konsultacje, że my po prostu wchodząc z zewnątrz i widząc kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset firm, rzeczy wydają się nam dość oczywiste, patrząc na tą firmę przez kilka dni nawet, nawet lub kilka tygodni, bo zaczynamy rozumieć procesy, a osoby, które są w procesach, nie są w stanie ich z zewnątrz obejrzeć.
No to jest fajne podejście.
Nie masz też takiego?
Myślę, że to jest sensowne, no bo faktycznie coś w tym jest, że kiedy robię ten sam proces, tak, codziennie, na przykład, wiesz, mam proces, który codziennie robię, wiesz, przychodzą zamówienia od klientów, mam system, wkładam te zamówienia, coś tam się tym dalej dzieje. Jak to robię codziennie, no to ja nie wiem, po 243 dniach, czy przypadkiem tam może ten guzik, co jest w tym miejscu, no tylko prosty przykład, tak, że ten powinien może być gdzie indziej, żeby było szybciej, nie? I teraz, kiedy robię to, i teraz skalując to dalej do większych przykładów, kiedy robię ten biznes w ten sam sposób przez długo, no to pewnie nie zauważam pewnych
elementów. Albo znam skróty na klawiaturze, więc mi się szybko używa, ale nowy użytkownik, który wchodzi, mówi wola Boga, prawda?
Tak. Chociaż tutaj też bardzo silnie zaznaczę, doradztwo nie jest o tym, żeby przyjść i powiedzieć, ty źle robisz.
Tylko pokazać, jakie są opcje, żeby robić lepiej.
Albo nawet jeszcze lepiej, nauczyć, jak to zrobić, żeby samemu organizacja była w stanie się poprawiać.
A jak to zrobić?
Po pierwsze, kulturowo, czyli musimy budować umiejętność regularnego doskonalenia, Czyli nie incydentalnie, że jak przychodzi konsultant, to naprawiamy.
Czasami zatrudnić innych lepszych ludzi?
Na przykład też, jeżeli jest praca nad kompetencjami, nad narzędziami, praca nad kulturą, uczenie innych, jak to robić, żeby... Czyli my mamy pewien framework, tak, wiemy, jak to robić, robiliśmy, pokazujemy, słuchajcie, jeśli chcecie doskonalić, to są narzędzia, tak to się robi, pomożemy, ogarniemy, ale staramy się uczyć, żeby to nie było tak, że za każdym razem my musimy być, żeby rzeczy się zadziały. To samo się tyczy transformacji. To nie jest tak, że my musimy teraz każdym razem, kiedy firma przychodzi transformacja, to tylko telefon szybko, Michał, bo kolejny temat. Nie? I to jest, nie może tak być. Ja co prawda sobie w ten sposób trochę biznes zabijam, no bo jak już nauczę firmę i pokażę jak i dam wszystkie metody, narzędzia i tak dalej, to firma w teorii drugi raz może nie przyjść, bo już wie, bo widziała, bo miała to, ma doświadczenie. No ale to jest zdecydowanie lepsze niż zostawienie firmy że jak coś potrzebujecie, to wtedy szybko do firmy zewnętrznej, do doradztwa, żeby nam to ogarnęła. To nie może w ten sposób też działać. Nie?
To ja myślę, że to jest cała seria, którą z JP Weber nagrywamy, Michale, i ty nam otwierasz. Otwierają nam się coraz ciekawsze tematy, ale to, co chciałbym się dowiedzieć od ciebie, zamykając ten odcinek, to jakie są perspektywy na zmiany w firmach i zmiany wokół nas, czyli tam gdzie będzie transformacja biznesowa w przyszłości i jak to na nas wpłynie.
Jasne. No myślę, że tutaj jesteśmy teraz w takim bardzo fajnym momencie w historii, też ogólnie mówiąc, w którym mamy bardzo dobrą okazję do transformacji naszych biznesów, pomimo wszystkich zagrożeń, o których mówiliśmy.
Albo dzięki nim czasami.
Albo dzięki nim, pomimo tych dużych zmian, które się dzieją, pomimo wszelkich czynników makroekonomicznych i innych. Jesteśmy teraz w sytuacji, w której faktycznie można tak transformować swój biznes, żeby wygrać na rynku, bo historycznie widać, że w okresach trudnych jest największy potencjał do tego, żeby się wybić.
Czyli bo konkurencja słabnie.
Konkurencja słabnie, trudniejsze czasy, część firm sobie nie radzi i teraz będzie ten moment, w którym będą firmy, część sobie nie będzie radzić, no bo naturalnie, i teraz powinniśmy wszyscy, tak dotyczy się też moich organizacji, moich firm, twoich, powinniśmy wszyscy starać się w ten sposób adresować te zmiany, które nadchodzą i jesteśmy w nich w trakcie, poprzez działania transformacyjne, kulturowe, jakieś poprawę naszych istniejącego biznesu oraz obszar innowacji, powinniśmy to adresować, dlatego że mamy szansę po prostu wygrać na rynku powyżej tych wszystkich firm, które mogą z kolei przegrać.
Ja dodam od siebie, drodzy przedsiębiorcy, Polska przestaje być miejscem, w którym można tanio produkować cegły, bo mamy tanią energię, tanią siłę roboczą i tak dalej, ale ma olbrzymią szansę stać się motorem napędowym Europy. I tak jak ty mówiłeś, rynek, to ja od razu myślałem o rynku co najmniej Unii Europejskiej, a nie polskim. Jak mówicie cegły, to cegły z Bluetoothem przysłowiowym, czyli to, co ty mówiłeś, że firma, która ma produkcję, dodaje do tego usługę cyfrową i tak dalej. Jesteśmy to w stanie zrobić, jesteśmy w stanie naprawdę stać się centrum Europy, jeżeli o to chodzi. Zgodzisz się ze mną?
Zgodzę się. Mamy specjalistów światowej klasy, mamy kompetencje, mamy know-how. Zaczynamy mieć kapitał. Mamy na pewno taki drive, czy też takie bardzo mocne parcie na sukces. Trzeba jasno powiedzieć, że polscy przedsiębiorcy to są ciężko pracujący przedsiębiorcy, to są osoby, którym się chce, którzy...
I też podejmujący ryzyka.
Podejmujący ryzyka i to nie jest wcale tak samo, jak robimy projekty gdzieś za granicą, to naprawdę...
Jest różnica,
wybijają się pod tym kątem Polacy i to wykorzystajmy, czyli to, że mamy super specjalistów, chce nam się robić, pracujemy dużo, a teraz jest ten czas, kiedy po prostu trzeba to zrobić, bo nie ma innego wyjścia.
Transformacja, czyli zmiana jest dla was dobra. I tak bym to zakończył.
Fajnie.
Do zobaczenia w kolejny poniedziałek w Zaprojektuj swój biznes. Będziemy więcej o tym mówili.